Witam Was, braterstwo, wszystkich bardzo serdecznie. Ja już gdzieś wcześniej się zgłaszałem i się witałem z braterstwem, ale pewnie jeszcze nie wszyscy byli podłączeni przez swoje komputery do tego naszej wspólnej platformy, więc teraz może tak bardziej oficjalnie. Cieszę się, że chociaż w takiej formie, to jednak to spotkanie się odbywa. Miło mi również, że zbór Pana Woli Krzysztopolskiej zaprosił mnie do tej usługi. Jestem przekonany, że odniesiemy z tych wszystkich lekcji związanych z klasami ludu Bożego, płynących ze Słowa Bożego, na pewno zbudowanie, ale na pewno też możemy zwrócić uwagę na jakieś szlachetne postawy świętych wieku Ewangelii. Na początku tradycyjnie pozdrowienia dla Was wszystkich od naszego niezależnego zboru Pana w Rybniku. Zdaję sobie sprawę, że część na pewno nas tutaj słucha, nie wiem dokładnie kto, ale generalnie wszyscy Was gorąco pozdrawiamy i życzymy Wam opieki Pańskiej na drodze Waszego poświęcenia. Mój temat to oczywiście temat związany z Kościołem Chrystusowym. Tak zastanawiałem się, jaki werset by tutaj dać jako werset początkowy i myślę, że chyba może jeden z takich bardziej wskazujących na ten temat to będzie Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, a werset 18, gdzie nasz Pan prowadzi rozmowę z Piotrem, z apostołem Piotrem i odpowiada mu na pytanie, za kogo mnie uważacie? Na co Piotr mówi, za kogo go uważają? I nasz Pan odpowiada mu takimi słowami w Ewangelii Mateusza 16:18. Ale ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. W tym fragmencie jest użyte słowo kościół, ale tak naprawdę z grecki, gdybyśmy zajrzeli do greckiego, to zobaczymy, że jest tam słowo eklezja, które dosłownie znaczy jakąś społeczność, czy też zgromadzenie. I mówię to dlatego, że nasz Pan, używając tego słowa, ma na myśli już jakąś grupę ludzi wierzących, grupę swoich naśladowców, szczególnie tych, którzy będą wstępować w jego ślady w najbliższym czasie, a więc ma na myśli klasę Kościoła Chrystusowego. Kiedy mówimy o klasie Kościoła Chrystusowego, to przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, że jest on to bardzo wyraźnie pokazana klasa w Nowym Testamencie. Czyli żadna klasa z wybranych klas nie jest tak wyraźnie pokazana, jak właśnie ta klasa Kościoła. Celowo zaznacza braterstwo Nowy Testament, a nie całą Biblię. W momencie to jednak nie jest to obraz tak jasny. Dlatego długi czas, aż do czasu pojawienia się tej klasy, jej istnienie nie było znane żadnemu człowiekowi. Natomiast w Nowym Testamencie widać ją na tyle wyraźnie, że większość chrześcijan, obecnie żyjących nawet, widzi tylko tę klasę i dlatego też nie potrafią dostrzec żadnej innej. Stąd ich nadzieje na osiągnięcie nagrody życia wiecznego są związane właśnie z tą wyjątkową klasą. To, co jeszcze należałoby powiedzieć i zauważyć, to fakt, że prawda na temat klas jest typowym przykładem prawdy podawanej na czasie, co oznacza ni mniej, ni więcej, że dopiero wtedy, kiedy pojawia na widowni, czyli nie wcześniej, Bóg daje prawdę na jej temat i pozwala w ogóle ją zobaczyć w Biblii. Stąd na przykład klasa starożytnogodnych. Ci ludzie nie mieli pojęcia, poświęceni ludzie, o tym, jakie jeszcze klasy Bóg przewidział w swoim planie. A cały Kościół w wieku Ewangelii nic nie wiedział o klasie młodocianogodnych, dopóki ta klasa się nie pojawiła. A dopóki nie pojawiła się na przykład klasa poświęconych obozowców Epifanii, nikt nie mógł jej zobaczyć w Biblii, bo nie był jeszcze czas na to, żeby ją zobaczyć. Dlatego właśnie brat Johnson, choć wyraźnie rozpoznał klasę quasi wybranych, nie widział wewnątrz niej szczególnej grupy poświęconych, czyli poświęconych obozowców Epifanii, bo jeszcze ich wtedy po prostu nie było. Ale zobaczył ich z kolei brat Jolly, który pięknie rozwinął tą klasę na fundamentalnych myślach, jakie pod nią położył oczywiście brat Johnson. A mówię to, drodzy braterstwo, dlatego, żeby pokazać, że żeby zrozumieć, iż oprócz klasy Kościoła są jeszcze inne klasy, trzeba przyjść do prawdy Epifanii. I to w szerokim tego słowa znaczeniu. W przeciwnym wypadku czytelnik Biblii co wyraźnie zobaczy? Zobaczy tylko jedną klasę zbawioną, właśnie klasę Kościoła. Stąd swoje zbawienie i przyszłość będzie utożsamiał wyłącznie z tą klasą i z obietnicami, jakie właśnie tej klasy dotyczą. Dlatego większość chrześcijan, gdzie widzi swoje miejsce po śmierci? No w niebie, bo nie wiedzą, na razie nie wiedzą, że oprócz nieba Bóg przygotował ziemię na mieszkanie dla człowieka. Chociaż są wersety w Biblii jasno na to wskazujące. I co ważne jeszcze, że Bóg czyni różnicę między ludźmi, co oznacza, że nie wszystkich traktuje jednakowo, nie wszystkich nagradza jednakowo, dlatego dzieli poświęconych na różne grupy, czyli klasy ludu Bożego. Pytanie, dlaczego ci ludzie, czy ci inni właśnie chrześcijanie nie przychodzą zatem do prawdy? Dowiedzieliby się na przykład, że jest wiele klas ludu Bożego, a nie tylko jedna. Najwyraźniej do poznania prawd parauzyjnych i epifanicznych Bóg ich dzisiaj nie zaprosił. Nas z kolei zaprosił. Dlatego my powinniśmy być wdzięczni Bogu za prawdę, jaką pozwolił nam poznać. Powinniśmy ją sobie cenić i wykorzystać ją na pewno dla naszego własnego rozwoju. Jednak to nieznajomość prawdy, jak wiemy, decyduje, czy ktoś jest dzieckiem Bożym w tej czy innej klasie, ale Duch Chrystusowy. Ten należy do niego, kto ma Ducha Chrystusowego. Takie kryterium było przyjęte również dla tej wybitnej klasy wieku Ewangelii. Dzisiejsza manna zresztą pięknie na ten temat również eksponuje, pokazując, kto tak naprawdę jest zapieczętowany i czym jest ta pieczęć Boża wskazująca na to, że ktoś jest dzieckiem Bożym. Klasa Kościoła, klasa nazywana Kościołem, to pierwsza klasa omawiana na tym naszym spotkaniu w Strykowie, ale nie pojawia się ona jako pierwsza spośród klas ludu Bożego w boskim planie. Ponieważ gdybyśmy spojrzeli chronologicznie, to pierwszą chronologicznie klasą była klasa proroków Starego Testamentu, nazywana przez nas starożytni godni. Skoro pierwsza to starożytnogodni, a druga w kolejności to właśnie Kościół Chrystusowy, to gdzieś chronologicznie te klasy muszą się ze sobą stykać. Musi być gdzieś ta granica między jedną a drugą i jednocześnie jest widoczna jedna i druga klasa, w czasie kiedy ta jedna się kończy, a druga zaczyna. Żeby to zobaczyć, to musimy najpierw sobie odpowiedzieć na pytanie, co w ogóle decydowało o tym, że ktoś mógł należeć do takiej, a nie innej klasy ludu Bożego. Oprócz faktu, drodzy braterstwo, że Bóg wybiera w ogóle swój lud, czyli pociąga go do siebie i do poświęcenia, to decydują o tym właściwie dwie rzeczy. Pierwsza to okres czasu, w jakim ktoś żyje, czyli w jakim okresie czasu boskiego planu żyje. A druga rzecz bardzo istotna. Z naszego ludzkiego punktu widzenia, tych kandydatów do jakiejś klasy, zdecydowanie bardziej znacząca. Ta druga to jak ktoś żyje, jakie życie prowadzi. Ponieważ od jakości tego życia, od tej życiowej postawy będzie później zależało, czy ktoś znajdzie się, mówiąc potocznie, na liście osób tej klasy, czyli zwyciężył w tej klasie i zyskał uznanie u Boga, czy też nie. Czyli te dwie rzeczy, czas w boskim planie i jakość poświęconego życia decydowały o tej przynależności do jednej z tych klas. Jeśli chodzi o punkt pierwszy, to nie mamy na to najmniejszego wpływu. Czyli nie mamy wpływu na to, w jakim czasie się rodzimy. Nie mamy wpływu na to też, czy Bóg nas zaprosi, czy nie. Ale jeśli nas zaprosił do poświęcenia, to zdecydowanie jest coś, na co mamy wpływ. Mamy wpływ na jakość naszego życia. I ta granica, kiedy kończy się pewien okres w boskim planie i rozpoczyna się następny, decydowała, że kończy się klasa starożytnogodnych i zaczyna się klasa Kościoła. A nawet dosłownie jest ktoś, kto jako ostatni zamyka klasę starożytnogodnych, a każdy następny, który poświęca się Bogu, staje się prospektywnym członkiem klasy Kościoła. Prospektywnym, czyli kandydatem, bo dopiero właśnie od tej jakości życia, od jakości jego poświęcenia będzie zależało, czy on w przyszłości będzie rzeczywiście należał do tej klasy, czy też nie. I to właśnie istotne przejście między tymi dwoma klasami jest w Biblii wyraźnie pokazane, co jednocześnie wskazuje na początek klasy Kościoła, tej klasy, którą właśnie omawiamy. A słowa, które o tym mówią, to znane braterstwu słowa, które dzisiaj już zresztą były tutaj cytowane przez brata Adama, tylko ja je zacytuję z Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, 11 werset. Ewangelia Mateusza, 11:11. Zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. Co nasz Pan mówi w tych słowach? Przede wszystkim oddziela Jana Chrzciciela i w ten sposób pozostałych proroków oczywiście, do których Jan Chrzciciel należy, od tych, którzy będą w Królestwie Niebios. Najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel ewidentnie nie należy do tych, o których Jezus mówi, że będą w Królestwie Niebios. Kiedy zatem Jezus mówi te słowa, musi mieć na myśli klasę ludu Bożego, która będzie Królestwem Niebios. I mówi, że Jan Chrzciciel nie będzie należał do tej klasy. Co więcej, najmniejszy z tej klasy Królestwa Niebios będzie większy od niego. I teraz pytanie, drodzy braterstwo, dlaczego Jan Chrzciciel nie należy do klasy, którą w tym miejscu nasz Pan określa jako Królestwo Niebios? Jak już mówiliśmy, o tym, że ktoś należał do jednej lub innej klasy, decydowała na pewno jakość jego poświęcenia. Ten drugi punkt. I chyba co do tego nikt nie ma wątpliwości, że Jan może być przykładem szlachetnej i pełnej wierności postawy. Zresztą nasz Pan wyraża się o nim z niezaprzeczalnym uznaniem i to czyni wielokrotnie. Więc Jan spełnia ten warunek drugi, ale nie spełnia tego pierwszego warunku. Tak więc to, co o tym zadecydowało, że Jan nie należy do klasy Królestwa Niebios, to czas, w którym żył. A właściwie jeszcze bardziej czas, w którym umiera. Bo w czasie, kiedy Jan kończy swoją misję, nie rozpoczęło się jeszcze ogólne powołanie do klasy Kościoła. Bo Jan zamyka pewien okres czasu w realizacji boskiego planu. Zwróćmy jeszcze uwagę na to, że w tym wersecie nasz Pan mówi, że Bóg czy Jezus różnicuje ludzi wewnątrz danej klasy. Potrafi ocenić, że ktoś w klasie Królestwa Niebios jest najmniejszy, a zatem jest też ktoś największy, czyli gwiazda od gwiazdy, różna jest w jasności. Ale oprócz tych przytoczonych słów naszego Pana dotyczących Jana Chrzciciela, to sam Jan Chrzciciel daje nam świadectwo zakończenia pewnej klasy i rozpoczęcia nowej. I to jego świadectwo mamy zapisane w Ewangelii Jana 3,29. Ewangelia Jana 3,29. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaję w całej pełni. Co Jan mówi w tych słowach? Że nie jest ani oblubienicą, ani tym bardziej oblubieńcem, ale że jest, jak sam mówi, przyjacielem oblubieńca, czyli sam o sobie Jan mówi, że nie należy do klasy Kościoła, nazywanej tutaj oblubienicą, bo między innymi tak właśnie została ona nazwana w Biblii. A więc pierwsza obecność Jezusa na ziemi kończy pewien etap w boskim planie i rozpoczyna kolejny. Kończy też, czyli zamyka pewną klasę ludu Bożego i otwiera powołanie do nowej. Tak więc początek klasy Kościoła Chrystusowego możemy utożsamiać z rozpoczęciem wieku Ewangelii. Zanim przejdziemy, drodzy braterstwo, do szczegółowego omówienia tej klasy, to chciałbym, żebyśmy na chwilę wrócili do tego, w jaki sposób ta klasa została zapowiedziana w Starym Testamencie. Czyli gdzie Bóg pokazał, że ta klasa zostanie powołana do życia, zanim się ona w ogóle pojawiła. Mówiliśmy, że bardzo trudno tą klasę zobaczyć w Starym Testamencie, a bardzo łatwo z kolei w Nowym. Tych typów wskazujących na istnienie tej klasy jest z pewnością wiele. Wszystkich oczywiście tutaj nie przytoczymy, bo nie mamy na to aż tyle czasu. Ja chciałbym, braterstwu, przywołać kilka z nich. Na pewno, kiedy mówimy o typach wskazujących na klasę Kościoła, to pierwszy, jaki przychodzi wam może do głowy, tak mi się wydaje, to oczywiście obraz przybytku. Czyli droga, którą pokonywał człowiek, który w czasie Ewangelii, kiedy trwa to wysokie powołanie, wychodzi z tego grzesznego świata i ostatecznie kończy jako zwycięzca w klasie Kościoła, to ta właśnie droga jest pokazana w przybytku. Jest to droga prowadząca z obozu przez dziedziniec, więc trzeba przejść przez tą bramę, która prowadzi na dziedziniec, potem przejście tym dziedzińcem pod pierwszą zasłonę do Świątnicy Świętej. Przejście pod tą zasłoną i wejście do Świątnicy Świętej. A następnie mamy co? Drugą zasłonę i wejście do Świątnicy Najświętszej, czyli stanu boskiej natury. Co to wszystko oznacza? Symbole, czyli ta droga do bramy dziedzińca to nic innego jak pokuta, którą taki człowiek odczuwał w swoim sercu, wyrażał i okazywał. Oczywiście okazywał ją Bogu. Przejście bramą na dziedziniec to okazywanie oczywiście wiary w Jezusa. I w ten sposób wejście do stanu tymczasowego usprawiedliwienia. W tym miejscu, kiedy taki człowiek już znajdował się na dziedzińcu, stawał się pozaobrazowym lewitą, gdzie wierzący, jak wiemy, mają pokój z Bogiem przez Pana naszego, Rzymian 5,1, znamy te słowa. Na tym dziedzińcu, co mógł zaobserwować taki lewita? Ołtarz miedziany, czyli ten człowiek, który widzi ołtarz miedziany, widzi również ofiarę Jezusa, która na nim została złożona. Ogląda ją, ocenia ją, docenia ją. Następnie w umywalni, która również się tam znajduje, oczyszcza się z różnych nieczystości ciała czy też ducha. Czyni to oczywiście wodą przez Słowo Boże. No i pierwsza zasłona to oczywiście poświęcenie, czyli śmierć ludzkiej woli i wejście do stanu też usprawiedliwienia, ale nie tymczasowego, który jest pokazany na dziedzicu, ale ożywionego. I oczywiście jedna rzecz jeszcze istotna, która miała w tym momencie miejsce, spłodzenie z Ducha Świętego. W tym miejscu, czyli w miejscu, gdzie przebywał w Świątnicy Świętej, on nie jest już lewitą, ale kapłanem, który korzysta ze znajdujących się tam sprzętów. Czyli korzysta ze światła świecznika, chlebów pokładnych i złotego ołtarza. Co oznacza nic innego, że karmi się prawdą, oświeca tą prawdą innych. I sam czasami korzysta, może nie tylko czasami, ale często, z tego światła świecznika oraz składa na ołtarzu przyjemną ofiarę dla Boga. Druga zasłona to oczywiście śmierć ludzkiego ciała, po której następuje narodzenie z ducha. W pierwszym zmartwychwstaniu. To pierwsze zmartwychwstanie to oczywiście zmartwychwstanie, które dotyczy wyłącznie klasy Kościoła. Czyli wejście do stanu chwały, nieśmiertelności. To są te obietnice, o których pisze nam apostoł Piotr w drugim liście Piotra. Te drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Czyli wejście do społeczności z Bogiem, nieśmiertelności i natury takiej, jaką on sam posiada. Czyli tych kilka kroków, drodzy braterstwo, trzeba było wykonać, żeby wyjść ze świata i ostatecznie znaleźć się w zwycięskim gronie klasy Kościoła. I tych kilka kroków mamy również przedstawionych przez apostoła Pawła w Nowym Testamencie. Zwróćmy uwagę na słowa apostoła Pawła zapisane w pierwszym liście do Koryntian 6,11. Pierwszy do Koryntian 6,11. A takimi niektórzy z was byli, gdzie byli? Takimi grzesznymi, o których on mówił wcześniej, w obozie, ale jesteście obmyci. Dziedziniec, czyli usprawiedliwienie tymczasowe. Jesteście też poświęceni, pierwsza zasłona, i usprawiedliwieni, znowu usprawiedliwieni, ale stan usprawiedliwienia ożywionego, czyli Świątnica Święta, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego. Na tym opis apostoła Pawła się zatrzymuje. I ta kolejność, którą przedstawia nam tutaj apostoł Paweł, nie jest przypadkowa. Pokuta, czyli usprawiedliwienie tymczasowe, poświęcenie, usprawiedliwienie ożywione. To usprawiedliwienie ożywione, jak wiemy, jest też takim tajemniczym słowem i dla wielu może dzisiaj niezrozumiałym, ale to taki stan, w którym zasługa naszego Pana jest przypisana na korzyść poświęconego w sposób aktualny, co w praktyce oznaczało rzeczywiste zwolnienie z wyroku śmierci Adamowej. Była to tym bardziej ważna rzecz, ponieważ w ten sposób ci, których dotyczyło, stawali dosłownie na próbie do życia. Ale o tym powiemy sobie, drodzy braterstwo, troszkę później. Natomiast ten obraz na wiek Ewangelii, tak jak go przedstawiliśmy w osobie kapłanów, do momentu, kiedy oni się pojawiają w Świątnicy Świętej, nie tylko, jak wiemy, pokazuje Kościół Chrystusowy, ale pokazuje nam w ogólności wszystkie nowe stworzenia, wtedy, kiedy trwało wysokie powołanie. Tak naprawdę pod tymi postaciami kryją się w tym czasie, jak wiemy, dwie klasy ludu Bożego. Dlatego w miarę upływu czasu w boskim planie obraz się zmienia, ten obraz postępuje. Dlaczego? Bo zmienia się sytuacja wśród ludu Bożego. Natomiast w innym obrazie znajdziemy już wyraźniejsze rozróżnienie wskazujące na właśnie na klasę Kościoła. Tym drugim obrazem, który chciałbym wam, braterstwo, przedstawić, to oczywiście Dzień Pojednania i ofiara Kozła Pańskiego. Cały Dzień Pojednania, jak on powinien wyglądać, jak dobrze wiemy, braterstwo, jest zapisane w pierwszej, trzeciej Mojżeszowej, 16 rozdział. I tam widzimy najwyższego kapłana, składającego na ofiarę cielca, który oczywiście słusznie nam reprezentuje ofiarę naszego Pana. Ale oprócz cielca na ofiarę składane są także dwa kozły. Jeden dla Pana, a drugi dla Azazel. To są dwa identyczne kozły, niczym nie różniące się kozły, z których dopiero przez losowanie jeden miał być wybrany jako ofiara dla Pana, a drugi dla Azazela. I te obydwa kozy były identyczne. Każdy z tych kozów miał równe szanse, że na niego padnie los, aby został złożony w ofierze dla Pana, albo że padnie los, że zostanie złożony w ofierze dla Azazela. To wskazuje oczywiście na to, że Bóg nie ma względu na osoby i że nie przeznacza kogoś do tej lub innej klasy, wtedy kiedy trwa powołanie oczywiście do tej klasy, ale co o tym decydowało? Właśnie ten los, czyli ta jakość życia, o której mówiliśmy, ta postawa człowieka, o której wspominaliśmy, ona o tym decydowała. Chyba nie trudno, drodzy braterstwo, w tym obrazie zauważyć, że te dwa kozły reprezentują nam człowieczeństwo dwóch różnych klas ludu Bożego, czyli ich ludzką naturę. Jedna z tych klas składa w swoim życiu ofiarę dla Pana, to Kościół Chrystusowy, a druga dla Azazela. Warto znać ten obraz, ponieważ oprócz tego, co powiedzieliśmy, on pokazuje nam również wiele szczegółów ogólnie związanych z boskim planem zbawienia człowieka. Ale ten obraz wskazuje na istnienie klasy Kościoła. Gdybym was zapytał, jaki pierwszy typ wskazuje na klasę Kościoła, na istnienie tej klasy, to co byście, bracia, sobie powiedzieli? Oczywiście nie oczekuję, że teraz będziecie mi odpowiadać, ale możecie sobie pomyśleć. Jeśli się dobrze domyślam, to sytuacja, to przychodzi wam na myśl sytuacja po zgrzeszeniu w raju, czyli nasienie niewiasty, jej potomstwo, które zetrze głowę węża, które wskazuje, to potomstwo oczywiście wskazuje na Chrystusa i na zniszczenie tego węża, czyli szatana. Z pewnością ta obietnica wskazuje nam na klasę Chrystusa jako Jezusa i Kościoła. Ale oprócz tego obrazu jest jeszcze wcześniejszy typ. Pomimo tego, że te wydarzenia mają miejsce w raju, związane z tym słowami Boga, że o tym potomstwie, to jest jeszcze jakby wcześniejszy obraz, w którym możemy tę klasę zobaczyć. Nie ma w nim może takiego bezpośredniego wskazania, ale jak się dobrze przyjrzeć, to można zobaczyć w nim tę szczególną klasę. Co mam na myśli? To jest ten pierwszy obraz. Ten pierwszy obraz, drodzy braterstwo, to oczywiście nasi pierwsi rodzice, czyli małżeństwo z ogrodu Eden. 1 Koryntian 15:45. Zwróćmy uwagę na te słowa apostoła Pawła zapisane w pierwszym liście do Koryntian 15:45. Tak też jest napisane. Stał się pierwszy człowiek Adam duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. Jest więc pierwszy Adam, który stał się duszą żywą. Ale jest też drugi Adam, ostatni Adam, którego apostoł Paweł nazywa tutaj duchem ożywiającym, a dosłownie z greckiego przywracającym do życia. Apostoł Paweł mówi nam, kim jest ten drugi Adam. To oczywiście nasz Pan Jezus. Ale w tym obrazie, oprócz Adama, w obrazie w raju, jest jeszcze Ewa. Więc logicznym jest spodziewać się, że pierwsi rodzice sprowadzili śmierć dla swoich dzieci, dlatego umieramy, a drudzy dokonają czegoś wręcz przeciwnego, czyli przywrócą ludzkość do życia. Czyli małżeństwo Adama i Ewy jest obrazem na Jezusa i Kościół, którzy zastępują ich, tego Adama i Ewy, naszych pierwszych rodziców, ich roli, której się nie sprawdzili. Czyli skoro małżeństwo Adam i Ewa jako małżeństwo może stanowić obraz na Jezusa i Kościół, to zobaczmy jeszcze inny typ, który pokazuje nam właśnie klasę Kościoła w tym samym charakterze. Tym kolejnym biblijnym fragmentem, który chciałbym tutaj przywołać, to oczywiście typicznie wskazuje nam na klasę Kościoła, to piękny opis zawarty w Pieśni nad Pieśniami. Pieśń nad Pieśniami, 3 rozdział od 1 do 4. W ogóle cała pieśń i ten temat Księgi Pieśni nad Pieśniami jest dość oczywisty i myślę, że przez wielu, jeśli nie wszystkich, rozumiany, że obrazuje on wzajemne uczucia, jakie występują między Jezusem, no i właśnie Kościołem w dniach, kiedy byli zaręczeni. Z tego opisu możemy dowiedzieć się, jak Jezus rozmiłował się w postawie tych najwierniejszych Jego naśladowców w czasie wieku Ewangelii. Jakimi uczuciami on ich darzy, wtedy, kiedy on jest w niebie. Jak również możemy też dowiedzieć się, jakimi uczuciami ten prawdziwy Kościół, ten Kościół Chrystusowy, będąc w ciele tu na ziemi, darzył swojego Pana, Odkupiciela, no i właśnie oblubieńca. Przeczytajmy te słowa. Pieśń nad Pieśniami, 3 rozdział od 1 do 4. Na moim łożu szukałam w nocy tego, którego kocha moja dusza. Szukałam go, ale go nie znalazłam. Wstanę więc i obiegnę miasto, ulice i place, będę szukać tego, którego kocha moja dusza. Stróże, którzy obchodzą miasto, czy nie widzieliście tego, którego kocha moja dusza? Ledwo odeszłam nieco od nich, znalazłam tego, którego kocha moja dusza. Uchwyciłam się go i nie puszczę. Aż go wprowadzę do domu mojej matki i do pokoju mojej rodzicielki. Tak więc oczywiście nie będziemy tego fragmentu w całości tutaj rozważać, natomiast możemy się zastanowić, o kim jest mowa w tym fragmencie. Więc w tych trzech wersetach cztery razy występuje zwrot, którego kocha moja dusza. To oczywiście głębokie poświęcenie i głęboka miłość oblubienicy do swojego oblubieńca, czyli Kościoła do Jezusa. Tak więc, kiedy odniesiemy te obrazy, drodzy braterstwo, do obrazów Nowego Testamentu, to staje się zdecydowanie jaśniejsze, kto tą oblubienicą jest. Mając na uwadze małżeństwa, dokładnie taki sam obraz, zobaczymy w Nowym Testamencie, czyli oblubieniec i oblubienica, a potem ich wspólne wesele. Pierwszy z takich fragmentów i wersetów, które na to ewidentnie wskazują, to jest objawienie 20 rozdział, 21 rozdział, przepraszam, i 9 werset, objawienie 21:9, który brzmi tak. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami. I tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. Albo inny fragment, to jest objawienie 19:7. Weselmy się i radujmy się i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się. Ale patrząc na te obrazy Starego Testamentu, trzeba jednak przyznać, że nie były i dalej dla wielu nie są one takie oczywiste. Nie znając prawdy, parauzji czy epifanii, samemu tak naprawdę trudno byłoby się w nich dopatrzeć tego, o czym tutaj mówimy. Obraz jest taki dość mglisty i tajemniczy. Dlatego właśnie istnienie tej klasy, zanim się pojawiła, nie było znane nikomu. I choć dzisiaj widać ją bardzo wyraźnie, to jednak istnienie tej klasy do chwili jej objawienia było przez Boga ukryte. Zresztą wszystkie typy, jakbyśmy tak na nie spojrzeli, są tajemnicze i dla wielu trudne do zrozumienia, ale temat Kościoła był owiany mgłą tajemnicy w jakiś szczególny sposób, bo w taki sposób właśnie mówi o niej apostoł Paweł w liście, na przykład w liście do Rzymian 16:25. List do Rzymian 16:25. Posłuchajmy tych słów. O jej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie. Według objawienia tajemnicy przez długie wieki milczeniem pokrytej. Przez długie wieki pokrytej milczeniem. Co zatem było tą tajemnicą? Nie było tajemnicą, że miał się pojawić Chrystus, długo oczekiwany Mesjasz. No, od wieków proroctwa Starego Testamentu mówiły o nim na tyle wyraźnie, że prawdziwi wierzący nie mieli najmniejszego problemu rozpoznać Mesjasza w osobie Jezusa Chrystusa. Oni wręcz na niego oczekiwali i cieszyli się, że mogli go rozpoznać i spotkać. Oczywiście nie wszyscy zaakceptowali, jak wiemy, że ten cieśla z Nazaretu może być tym długo oczekiwanym Mesjaszem. Niemniej tych, których Jezus do siebie potem pociągnął, nie mieli co do tego najmniejszych wątpliwości. Co zatem było tą tajemnicą? Tą tajemnicą był fakt, że Chrystus, Mesjasz czy Pomazaniec, miał składać się z więcej niż jednej osoby. Ta sprawa była tajemnicą, ponieważ do tego czasu nie była w ogóle zrozumiana, a odkryta została dopiero wtedy, jak pisze apostoł Paweł, kiedy nadszedł na to stosowny czas, czyli kiedy nasz Pan był obecny po raz pierwszy na ziemi. I to właśnie, że ona została odkryta, też nam potwierdza apostoł Paweł. Kolosan 1:26. Tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, ale teraz objawioną świętym. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. W innym miejscu apostoł Paweł będzie potem pisał do braci, wy jesteście Chrystusowi. Co miał na myśli? Jesteście częścią Chrystusa, czyli należycie do klasy Chrystusa. Wy wiele osób. Bo wiele osób składa się na tą klasę Chrystusa. Inne fragmenty, które określają tę klasę, które jednocześnie ją też charakteryzują, bo różne wersety, jak widzimy, nie tylko mówią o tej klasie, ale też przez odpowiednie sformułowania jakiś charakter tej klasy wyrażają, to na przykład ten inny fragment, który moglibyśmy tutaj wziąć pod uwagę, to Łukasz 12:32 i to są też, braterstwu, myślę, że znane słowa, Łukasz 12:32. Nie bój się o malutkie stadko, albowiem się upodobało Ojcu Waszemu dać Wam Królestwo. Nie bój się o malutkie stadko, albowiem Ojcu Waszemu upodobało się dać Wam Królestwo. Jakie Królestwo? No Królestwo Niebios, o którym wcześniejszy werset, który sobie rozważaliśmy, mówił, że najmniejszy z tego Królestwa będzie większy od Jana Chrzciciela. A dlaczego małe statko? No z prostego powodu, że po prostu miało być ich mało. Mało w stosunku do wszystkich powołanych. Powołanych dużo, a wybranych mało. A już całkiem mało w stosunku do tych, którzy nawet nie zostali w tym czasie powołani. Skoro miało być ich mało, bo tak tutaj ten werset mówi, małe statko. Skoro miało być ich mało, to ile to jest mało? Dokładnie z ilu osób zatem miała składać się ta klasa? Mówi nam trzy wersety wprost z Księgi Objawienia. Odczytajmy jeden z nich. To jest Objawienie 7:4, Objawienie 7, rozdział, werset 4, który mówi o tym, jak mało miało być tego małego statka. Objawienie 7:4. I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią. 144 tysiące popieczęty powanych ze wszystkich plemion izraelskich. 144 tysiące braterstwo. Chyba najbardziej, albo jedna z najbardziej kontrowersyjnych liczb, kiedy pojawiająca się w rozmowach związanych z tematem wysokiego powołania. Szczególnie, kiedy rozmawiamy z grupami protestanckimi na tematy. No bo jeśli założymy, że liczba tej klasy jest ograniczona, liczba została osiągnięta, nie można było już stać się członkiem tej klasy. Widzimy zatem początek tej klasy, który sobie tutaj omówiliśmy. To czas pierwszej obecności oczywiście naszego Pana. Co do tego raczej nikt nie ma wątpliwości. Widzimy tę klasę w czasie istnienia, kiedy została nazwana czystą panną, oblubienicą, małym statkiem właśnie. Widzimy ją, kiedy czytamy Nowy Testament. Apostoł Paweł bardzo często o niej wspomina. Od czasów widzimy ją z płodzenia z Ducha Świętego, tego wylania Ducha Świętego na apostołów, tych pierwszych przedstawicieli klasy w czasie ogólnego powołania. Widzimy zbory, które się tworzyły. Potem historię wieku Ewangelii również widzimy. Tam też można zobaczyć te wybitne jednostki. I jeśli chodzi o te sprawy, to raczej nikt co do tego nie ma wątpliwości. Ale pojawiają się wątpliwości w dwóch przypadkach. Kiedy mówimy o końcu powołania do tej klasy i kiedy mówimy o ilości członków tej klasy. Czyli wtedy, kiedy mówimy, że ta klasa jest ograniczona liczbą. Czyli dosłownie ilością miejsc. Zresztą każda klasa w pewnym sensie, zwróćmy uwagę, jest również ograniczona. Z powodu ograniczenia czasu powołania do danej klasy wynika oczywisty fakt, że ilość członków każdej innej klasy jest też ograniczona, bo kiedy kończy się na przykład czas powołania do klasy starożytnogodnych, to od tego momentu, kiedy on się skończy, nikt do tej klasy już wejść nie może. Nawet my, jak tu jesteśmy i żyjemy, gdyby ktoś komuś przyszedł do głowy, że może nie nadaje się do klasy małego statka, bo to wysoki poziom, ale chciałby być w klasie starożytnogodnych, nie może do tej klasy wejść, bo powołanie do tej klasy już się zakończyło. Zatem wszystkich członków klasy starożytnogodnych tak naprawdę możemy policzyć. Można określić konkretną liczbą. My oczywiście nie wiemy, ile dokładnie ich jest, ale wiemy, że Bóg wie. I to nam na dzisiaj wystarczy. I kiedyś na pewno się dowiemy, ile ich jest i poznamy ich osobiście i myślę, że to będzie już całkiem niedługo. Natomiast w czym tkwi różnica między wszystkimi innymi klasami a klasą małego statka? W tym, że o ile Bóg ograniczył poszczególne klasy ludu Bożego wyłącznie okresem czasu ich powołania, to w przypadku klasy Kościoła zrobił jakby trochę odwrotnie. Ograniczył tę klasę właściwie tylko liczbą, co oznacza, że kiedy liczba miała już osiągnąć swoją wartość, to można się było spodziewać, że w tym czasie miało zostać zakończone powołanie do tej klasy. Oczywiście Bóg w swojej wszechwiedzy wiedział dokładnie, kiedy ta klasa zostanie skompletowana, w liczbie 144 tysiące, więc tę datę, kiedy kończy się powołanie tej klasy, również nam pokazał. Tu oczywiście przychodzi nam z pomocą chronologia i równoległości. Natomiast wielu chrześcijan uważa, że wysokie powołanie wciąż jeszcze trwa i nie zostało zamknięte, podobnie co do liczby. Wielu uważa, że liczba 144 tysiące nie ogranicza tej klasy w ilości, bo po pierwsze jest liczbą symboliczną, tak uważają, a po drugie dotyczy pokoleń cielesnego Izraela, które są wymienione w kontekście tej liczby, wymienione w Księdze Objawienia i właśnie ten werset z Objawienia 7:4, który sobie odczytaliśmy, właśnie wymienia tą liczbę w kontekście pokoleń izraelskich. Zatem dwa słowa na temat tego, gdzie Biblia mówi o zakończeniu powołania do tej klasy. Tym pierwszym słowem to Objawienie 10:7. Objawienie 10:7, odczytajmy sobie. Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim prorokom. O jakiej tajemnicy Bożej jest tutaj mowa? O tajemnicy, którą jest Chrystus. Dokona się tajemnica, oznacza ni więcej, ni mniej, niż tylko to, że klasa tajemnicy, czyli małe statko, zostanie skompletowana. To greckie słowo teleo, które tutaj zostało użyte i tłumaczone, zostało przetłumaczone, stało na język polski, dokona się tajemnica, czyli to słowo dokonać się, tak naprawdę ma też znaczenie szersze, wypełnić się, skończyć się. Czyli miało coś się skończyć, coś miało zostać skompletowane, coś miało zostać doprowadzone do końca. Kiedy to się miało stać? Kiedy klasa kościoła, klasa małego statka miała zostać doprowadzona do końca? No ten werset nam o tym mówi, kiedy to się miało stać. To się miało stać, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić. Czyli na początku trąb tego trąbienia. A siódma trąba to, jak wiemy, poselstwo wieku tysiąclecia. Głos tej trąby brzmi przez tysiąc lat. Czyli kiedy właśnie siódmy anioł zacznie trąbić i zacznie brzmieć głos jego trąby, powołanie do tej klasy miało się zakończyć. Kościół zatem został skompletowany na początku wieku tysiąclecia. To dobrze odpowiada zakończeniu właśnie powołania, tego wysokiego powołania, wielkiego powołania do klasy Kościoła w 1881 roku i zamknięciu drzwi do wysokiego powołania jesienią 1714 roku. Tych dat tutaj już oczywiście nie będziemy rozważać, bo to już zupełnie jest nasz temat, ale tylko je sygnalizuję, żeby mieć to na uwadze. Innym fragmentem, który jest warty rozważenia w tym kontekście, to oczywiście list do Rzymian 11:25. List do Rzymian 11:25. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. Gdzie mieli poganie wejść w pełni? Co oni mieli wypełnić, czy też uzupełnić? Bo tu apostoł Paweł pisze, że do czasu, kiedy pogani w pełni gdzieś nie wejdą. Tu chciałbym też się posiłkować greckim słowem, które tu zostało przetłumaczone na słowo w pełni, i to jest greckie słowo pleroma, które znaczy dosłownie pełna ilość, wypełnienie, albo taki ciekawy zwrot, wstawiony kawałek tkaniny. Podoba mi się, drodzy braterstwo, ten wstawiony kawałek tkaniny, bo wstawiony w jakieś brakujące miejsce, ponieważ dokładnie ten sam obraz przywołuje nam apostoł Paweł w wersecie 17 tego 11 rozdziału listu do Rzymian, który odczytaliśmy sobie, gdzie mówi o czym? O wszczepionych gałęziach drzewa oliwnego, że niektóre gałęzie z tego drzewa oliwnego zostały wyłamane, a wy, mówiąc do pogan, którzy pochodzicie z dzikiego drzewa oliwnego, na ich miejsce zostaliście wszczepieni. Tak jakby kawałek tkanina musiała mieć wstawiony pewien brakujący kawałek, który no, należy tam wstawić właśnie. Czyli naród izraelski miał być pozbawiony łaski, bo też ten werset, jeszcze wracając do tego wersetu właśnie, zatwardziałość przyszła na część Izraela, naród izraelski miał być pozbawiony łaski, dopóki poganie nie wypełnią tego brakującego miejsca. A kiedy wszystkie miejsca będą zajęte, łaska do Izraela miała powrócić. Tak można wyciągnąć taki wniosek właśnie z tego fragmentu. Jeszcze jeden fragment, myślę, że też istotny, który warto tutaj przytoczyć, dlatego sobie na to pozwolę, to przypowieść o uczcie weselnej. Oczywiście tylko trzy zdania na ten temat. Ta przypowieść mówi, że pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu gości na ucztę weselną. Czyli Bóg przygotował ucztę weselną, wysokie powołanie, które kończy się weselem baranka, i zaprosił na tę ucztę wielu, czyli wielu spośród narodu żydowskiego. Ale ponieważ ten naród żydowski był bardziej skupiony na rzeczach ziemskich niż duchowych, więc zaczęli się zaproszeni goście wymawiać, że nie przyjdą, bo mają po prostu inne plany. Wówczas ten człowiek, czyli Bóg, zdenerwował się i kazał swoim sługom zapraszać, kogo się da, na placach, na ulicach, ubogich, ułomnych. I kiedy ten sługa to uczynił, przychodzi do tego pana, to zwróćmy uwagę na to, co on mówi. I oznajmił sługa: panie, tak się stało, jak rozkazałeś, jeszcze jest miejsce. Więc pan mówi: to idź dalej, zbieraj kolejnych. Ale ciekawe jest to zwrot: jeszcze jest miejsce. Co możemy wnioskować z tych słów? Że za chwilę tych miejsc nie będzie. Czyli albo że ilość miejsc jest ograniczona, bo zaprosił część, ale jeszcze trochę miejsca zostało. Albo że gdyby ci pierwsi nie odmówili, to ci następni nie zostaliby zaproszeni, bo nie byłoby po prostu dla nich miejsca. I problem w głowie pojawia się u takich osób, które widzą bardzo wyraźnie tylko tą jedną klasę, klasę Kościoła. No dobrze, to skoro nie ma dla mnie miejsca w niebie, a ziemia zostanie zniszczona, to gdzie jest moje miejsce? Albo u innych może być inny problem. Skoro nie ma dla mnie tam miejsca w tej klasie, to nie chcę żadnego innego. I wtedy pojawia się właśnie jeden z tych argumentów, że ta liczba 144 tysiące jest symboliczna, albo że wysokie powołanie jeszcze się nie skończyło. Ale dla takich osób, jak będziemy kiedyś z nimi rozmawiać, drodzy braterstwo, będziecie mieli okazję, to mamy dobrą nowinę. Oprócz klasy Kościoła są jeszcze inne klasy ludu Bożego, do których Bóg zaprasza, nawet dzisiaj, bo Bóg docenia poświęcenie bez względu na to, kiedy ktoś to uczyni. Wracając jeszcze do tego symbolu, czy 144 tysiące to na pewno symboliczna liczba, czy rzeczywista? Jeśli symboliczna, to co symbolizuje? Co symbolizuje 144 tysiące? Dobre pytanie. Ja osobiście odpowiedzi na to nie uzyskałem. Może ktoś się spotkał z odpowiedzią, może nie. Ja naprawdę nie uzyskałem odpowiedzi od osób, które tak twierdzą, co symbolizuje liczba 144 tysiące. Może 1 200 000 albo 2,5 miliona? Czyli czy Biblia daje wytłumaczenie, co symbolizuje ta liczba, skoro jest symboliczna? Gdyby dawała, już byśmy je na stole dawno mieli. Należy więc przyjąć, drodzy braterstwo, że ta liczba określa rzeczywistą liczbę członków klasy małego statka. To tyle, jeśli chodzi o tą część związaną z typami Starego Testamentu i część związaną oczywiście z Nowym Testamentem, który pokazuje nam tę klasę w różnych jej charakterach, w różnych opisach. Teraz chciałbym przejść do części, która dla mnie osobiście jest bardzo interesująca, ponieważ według mnie jest nawet bardziej może niż te wcześniejsze rzeczy, że wszystkie są ważne oczywiście, ale to, co mnie najbardziej interesuje związane z tą klasą, to oczywiście ich życie. Czyli to, w jaki sposób oni prowadzili swoje życie, ten drugi punkt, ta jakość życia, którą prowadzili, jakość ich poświęcenia, to w jaki sposób walczyli o swoje zbawienie, o prawdę, w jakich okolicznościach przychodziło im stanąć po stronie Boga, kiedy w cierpieniach przychodziło im umierać bez nienawiści do swoich nieprzyjaciół. Wyobrażacie sobie, braterstwo? Bez nienawiści do nieprzyjaciół, którzy im te cierpienia zadawali. No, coś po prostu niesamowitego. Nasz Pan, kiedy mówi o naśladowcach, czyli nie tylko o tych, którzy będą żyli w przyszłości, bo pewnie ci naśladowcy to również i my, ale przede wszystkim, kiedy miał na myśli klasę mego statka, ci najwierniejsi jego naśladowcy, to z jednej strony, jak wiemy, zapowiadał wspaniałą nagrodę. Zapowiadał, że ta nagroda będzie dotyczyła udziału w boskiej naturze, w niebie. Mówi na przykład do nich takie słowa: idę przygotować wam miejsce, abyście byli tam, gdzie jestem ja. A z drugiej strony zapowiadał, że zdobycie tej nagrody to trudna droga do jej osiągnięcia. Myślicie, braterstwo, że oni zdawali sobie sprawę z tego, jak trudna będzie ta droga? Ja myślę, że tak różnie mogło to być. Ale że myślę, że jednak każdy z nich, analizując życie naszego Pana, miał świadomość, jak trudna będzie ta droga. Z kolei miłość do tej oblubienicy, do tego oblubieńca, czyli ich miłość do prawdy, do Jezusa, była tak wielka, że tak naprawdę byli gotowi znieść wszystko, nawet te trudności tej drogi, żeby tylko znaleźć się tam, gdzie On jest. A o trudnościach tej drogi możemy przeczytać w Ewangelii, na przykład w Ewangelii Mateusza 7:13-14. Mateusz 7:13-14 to jeden z tych fragmentów. Ja przeczytam tylko drugą część tego wersetu. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Inny fragment to Ewangelia Jana 16:2. Nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie myślał, że spełnia służbę Bożą. I 33 werset z tego 16 rozdziału Ewangelii Jana. To powiedziałem wam, abyście mieli we mnie pokój. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Co nasz Pan w tych wersetach mówi? Zapowiada trudności, jakie pojawią się na drodze poświęcenia każdego naśladowcy Jezusa Chrystusa. Chociaż w szczególny sposób ta wąska droga, ta ciasna brama i ten ucisk, niejednokrotnie męczeńska śmierć dotyczyła właśnie tych, których Bóg do tego wielkiego powołania zaprosił. I po tych słowach rzeczywiście przyszły trudne czasy, a ta droga rzeczywiście stała się trudna. Trudna droga wieku Ewangelii, czasy ciemności. Bo jak nasz Pan zapowiada, nadeszła noc. I chociaż tak jak to bywa w nocy, każdą noc, bezchmurną oczywiście, rozjaśniają gwiazdy. Gwiazdy wtedy też zaświeciły, gwiazdy emanujące prawdą i pełnym Ducha Bożego poświęceniem. Ale oprócz tych gwiazd, co jeszcze tę noc rozświetliło? Stosy, na których płonęli wierni członkowie klasy małego statka. Przykładów wierności tych poświęconych jednostek jest naprawdę wiele, chociaż i tak większości z nich nie znamy. Ale jednym z przykładów, który nie jest może tak często przywoływany, takiej bohaterskiej chrześcijańskiej postawy członków tej klasy, chciałbym się dzisiaj z protestem podzielić, jednym z takich przykładów. To grupa chrześcijan, którzy nazywali się Waldensi. Bo my, drodzy, często mówimy o tych gwiazdach właśnie, które świecą, o tych wybitnych jednostkach, które są wyraźnie widoczne. Ale spójrzmy na chwilę na krótki opis tych spośród tej klasy, którzy tymi gwiazdami nie byli. Jaką oni zajmowali postawę. Pozwólcie, że wam to przeczytam. Waldensi należą do najwierniejszych chrześcijan w dziejach Europy. Mieszkając w odległych dolinach Alp Koptyjskich, pielęgnowali wiarę przekazaną przez pierwotny Kościół, nie poddając się skażeniu doktrynalnemu, które rozlewało się na świat z papieskiego Rzymu. Ich spokój skończył się w momencie, gdy papieże postanowili dokonać eksterminacji wszystkich ludzi, a nawet narodów, które nie chciały być im podległe, albo ośmielały się ich krytykować. Waldensi pozostawali wierni Biblii nawet w obliczu ciężkich prób, choć prześladowano ich wiele stuleci. W XVII wieku miało miejsce najstraszniejsze wydarzenie w ich dziejach. W 1655 roku Waldensom z niższych dolin książę Savoy postawił ultimatum. Albo będą chodzić na msze, albo opuszczą dolinę. Około 2000 wiernych w środku zimy, chcąc usunąć się w cień sytuacji, przenieśli się tylko w wyższe partie gór Castelluzzo, przebywając ośnieżone rzeki i wzniesienia, aby dołączyć do swoich współbraci. Była to jednak tylko cisza przed burzą. W kwietniu tego samego roku książę wysłał w góry wojsko. 24 kwietnia 1655 roku o 4 rano rozpętała się rzeź. Żołnierzom z mnichami nie wystarczyło zabijanie. Wymyślali bestialskie tortury, które trudno wyrazić. Zabijano dzieci na oczach rodziców, którzy musieli patrzeć na ich cierpienia, by zaraz potem znać tego samego. Scenę nie do wyobrażenia. Ziemia w tym miejscu była usłana trupami i konającymi. Aby uniknąć potwornej rzezi, kilkuset Waldensów schroniło się w pieczarze w wyższych partiach gór. Żądni krwi prześladowcy znaleźli ich tam. Zgromadzono ich nad brzegiem skały i strącono w przepaść. Garstka, która przeżyła masakrę, zwróciła się o pomoc do chrześcijan w pozostałej części Europy w listach, które zawierały rozdzierające słowa. Zabrakło nam już łez. Płaczemy krwią, która zalewa nam oczy i dławi serca. Gdy o rzezi usłyszał Oliver Cromwell, lord Anglii, ogłosił w kraju dzień postu i zebrał środki na udzielenie Waldensom materialnej pomocy. Myślicie, braterstwo, że to był jedyny przypadek? Nie był to jedyny przypadek prześladowań. Represje trwały prawie 4 dekady w latach 1655-1689. Od czasu ustanowienia inkwizycji na początku XIII wieku do końca XVII wieku przeciwko Waldensom zorganizowano ponad 30 zbrojnych krucjat. Jednak Waldensi mieli wiarę niczym Hiob. Doznawali ataków, prześladowań i ogromnych cierpień przez wiele wieków. U wielu z nich prześladowania jednak nie osłabiły ich wiary, lecz ją wzmocniły. To jeden, drodzy braterstwo, z opisów wypełnionych proroczych słów naszego Pana. Na świecie ucisk mieć będziecie. Dla mnie, braterstwo, osobiście niewyobrażalnie trudne doświadczenia. Takich historii w życiu naśladowców Chrystusa, właśnie klasy małego statka, jest dużo. Kiedy się czyta te historie, to nasuwa się jeden język. Jaki? To byli ludzie, których nie można było złamać. Oni w obliczu cierpień byli po prostu nieugięci. Nie wiem, czy można sobie wyobrazić gorsze cierpienia niż te, które oni przeżywali. Czy były jakieś gorsze cierpienia, którymi można było ich złamać, niż te, które oni przeżywali. Trudno sobie wyobrazić gorsze. I oni, ci prawdziwie wierzący, ci prawdziwie wierni, się nie poddali. Oni nie zrezygnowali. Zdarzały się oczywiście sytuacje, że w wyniku słabości cielesnych, takiego wielkiego bólu, tu przychodzi mi na myśl oczywiście Hieronim Savonarola, oni dosłownie na chwilę podłamywali się i czasami wycofywali się ze swojego stanowiska, ale to było tylko na chwilę. Ale kiedy tylko dochodzili do sił, z determinacją wracali do swojej niezłomnej postawy. I ten obraz, właśnie ta trudna droga, o której mówi nasz Pan, ta trudna droga na szczyt, również jest pokazana w typach Starego Testamentu. Życie Kościoła w ciele to fragment życia proroka Eliasza, którego prześladuje Jezabela, chcąc go zamordować. Takie właśnie działania podejmował Kościół rzymskokatolicki na czele z papiestwem w stosunku do prawdziwego Kościoła Chrystusowego. I taki miał cel szatan, pod wpływem którego ten niewierny Kościół działał, żeby ich zniszczyć i żeby ich złamać. Zwróćcie uwagę, braterstwo, że największym zagrożeniem dla prawdziwych chrześcijan, w sensie prześladowań, są najczęściej nominalni chrześcijanie albo niewierni chrześcijanie, którzy prześladując jawnie albo skrycie czasami, prawdziwie poświęcony, tłumaczą sobie, że robią to dla Boga, że tak właśnie wygląda służba Bogu. Ale drodzy braterstwo, możemy sobie zadać pytanie, czy ta wąska droga musiała tak wyglądać? Naprawdę nie było innej możliwości, nie było jakiegoś łatwiejszego sposobu, a jeśli nie, to dlaczego musieli przechodzić przez aż tak ciężkie doświadczenia? Ta trudna droga, te bolesne cierpienia, ten ucisk, o którym pisze nasz Pan, czy mówi, były dla nich niezbędne. Były niezbędne dla ich rozwoju. Oni je musieli mieć, żeby mogli zwyciężyć w walce, jaką prowadzili o swoje własne zbawienie. Gdyby nie doświadczyli tego ucisku i nie zajęli w nim dobrej postawy, nigdy by nie zwyciężyli. Oczywiście wszystkie te rzeczy, jak wiemy, były ściśle nadzorowane przez Boga, żeby przyniosły w końcowym efekcie ten cel, na który zostały zamierzone, które musieli osiągnąć. A tym celem był doskonały, święty charakter. Był to tylko jeden cel, dla którego Bóg na to wszystko dozwolił, czyli rozwój charakteru i doprowadzenie go do doskonałości. Z tym wszystkim oczywiście wiąże się jeszcze ta właśnie istotna rzecz, o której mówiłem, że wspomnę później, czyli właśnie teraz, a mianowicie fakt, że w wyniku usprawiedliwienia ożywionego, które w sposób rzeczywisty zdejmowało z nich wyrok śmierci Adamowej, klasa ta stawała na próbie do życia. Co to oznaczało w praktyce? Oznaczało to w praktyce, że chociaż dostępowali spłodzenia z Ducha Świętego, czyli otrzymywali duchowe zdolności, które dawały im większą siłę do przezwyciężania tych trudności, jakie powstawały na ich drodze i w ogóle większe możliwości, to jednak z tego właśnie powodu. Czyli ten pierwszy punkt związany z usprawiedliwieniem ożywionym dotyczy oczywiście spłodzenia z Ducha Świętego, czyli oni otrzymywali spłodzenie z Ducha Świętego, które, jak mówiliśmy, dawały im większe możliwości i większą siłę w ogóle do przezwyciężania różnych trudności. Natomiast drugi punkt jest też może bardziej istotny, ponieważ ten drugi punkt to jest związany ze stanięciem próbą na próbie do życia, polega na tym, że oni dosłownie stanęli na próbie, która w czasie trwania ich życia miała rozstrzygnąć, czy oni są tego życia godni. Tak więc te wszystkie trudności, jak widzimy, nie tylko nie były przypadkowe, nie tylko były zapowiedziane, ale one były po prostu niezbędne, czyli w sposób jakby celowy, dozwolony. A co jeśli okazali się niegodni, jeśli nie zwyciężyli? To co wtedy? Jeśli nie zwyciężyli, czyli nie osiągnęli rozwoju charakteru i nie rozwinęli go do doskonałości w czasie swojego życia, nie było możliwości, żeby spróbować drugi raz. To była właśnie ta próba do życia. To była ich jedyna próba i jedyna możliwość. Więc będąc tutaj jeszcze na ziemi, wszystkie nowe stworzenia musiały rozwinąć swoje charaktery i doprowadzić do doskonałości, bo jeśli się to nie udało, to był ich koniec. Natomiast wiemy, że 144 tysiące to ci najwierniejsi z zwycięzców. Biblia nazywa ich nawet więcej niż zwycięzcami. Chciałbym braterstwu zaproponować jeszcze do odczytania kilka fragmentów z Objawienia, które ich opisują. Objawienie, drugi rozdział, werset 11. Zwycięzca, 12:42 się zrobiło. Zwycięzca nie dozna szkody od której śmierci. Zwycięzcy, który pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami. zwycięzca zostanie przeobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed ojcem, przed moim ojcem i przed jego aniołami. Tu oczywiście jest mowa w tych wersetach o zwycięskim kościele. Ja chciałbym zaznaczyć, o jakim zwycięstwie tutaj jest mowa. To jest mowa o zwycięstwie nad samym sobą, o pokonaniu sobie wszystkiego, co nie znajduje uznania w oczach Bożych. I oni tego właśnie dokonali. Nie było mowy o poświęceniu na pół gwizdka. Że albo się angażujesz, albo całkowicie, albo tracisz koronę. Jeśli ktoś sobie folgował, tracił koronę. Dlatego nasz Pan mówi, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął twojej korony. I chciałbym jeszcze w krótkości może, że, drodzy bratesu, pozwólcie, że jeszcze 5 minut wam zabiorę. Mówiąc o klasie wieku 1000, o klasie kościoła, nie możemy ograniczyć tylko do czasu i wyboru. Jest oczywisty aspekt, że po dokonaniu wyboru ta klasa miała do spełnienia ważną rolę w boskim planie. Co pokazuje, do czego Bóg użyje tych ludzi, którzy osiągnęli doskonały charakter i odziedziczyli boską naturę. Apostoł Paweł nam o tym mówi w pierwszym liście do Koryntian 6:2. Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? Czyli sąd świata, który możemy podzielić na dwie części. Pierwsza część to oczywiście sąd narodów, a druga sąd jednostek. I ten sąd narodów to proroctwo Daniela, które opisuje nam właśnie jak kamień oderwał się z góry i bez udziału rąk uderzył w posąg, który przedstawia nam właśnie pogańskie rządy. I o tym kamieniu również tłumaczy nam prorok Daniel, że tym kamieniem jest królestwo, które Bóg wzbudzi, które na wieki nie będzie zniszczone i to królestwo usunie wszystkie królestwa, lecz samo stoi się na wieki. Czyli usuwanie wszystkich królestw tego świata to dzieło, którego dokona Jezus właśnie z tą wybraną klasą. Ale również mówi nam o sądzie jednostek, czyli sąd restytucji, która jest przed nami. To słowa oczywiście również dzisiaj już przytoczone, Mateusz 25 rozdział, czyli przypowieść o owcach i kozłach, gdzie jest pokazany symboliczny opis dzieła restytucji, podział na owce i kozły. Dowodem na to, że ten okres się jeszcze nie rozpoczął, jest fakt, że przed Synem Człowieczym i Kościołem jeszcze nie zostały zgromadzone wszystkie narody. Ponieważ ten werset mówi, że kiedy Syn Człowieczy przyjdzie chwale i wszyscy aniołowie, czyli święci, małe statko, 144 tysiące wraz z Nim, zasiądzie na tronie, to wtedy będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody ziemi. Po co one będą zgromadzone? Żeby przeprowadzić nad nimi proces restytucji. Ten proces, jak wiemy, jest niezmiernie trudnym procesem. Wymaga czasu i mówiąc dzisiejszym, nawet takim językiem współczesnym, takiego profesjonalnego podejścia. A spośród wszystkich istot stworzonych nikt nie byłby w stanie przeprowadzić restytucji ludzkości lepiej, niż zrobi to właśnie Jezus z Kościołem. Ponieważ oni, 144 tysiące Kościół Chrystusowi, osiągnęli najwyższe możliwości w rozwoju charakteru, jakie tylko są możliwe do osiągnięcia przez ludzi na ziemi. Żaden inny człowiek, żaden inny poświęcony, żadna inna klasa nie osiągnęła takiego poziomu rozwoju charakteru, jak właśnie Kościół Chrystusowy. Dlatego Bóg odda ludzkość w najlepsze ręce. Oni będą w stanie przywrócić każdego człowieka do życia i przywrócić warunki, ziemię do warunków utraconego raju. Oczywiście będą w stanie przywrócić każdego człowieka, który tylko będzie chciał być przywrócony. Dlatego przed nami, drodzy braterstwo, piękna perspektywa. Wielkie i wspaniałe błogosławieństwa, które obejmą wszystkich biednych ludzi tego świata, jacy kiedykolwiek żyli. Oprócz tego, że żyjemy w czasach wielkiego ucisku, jak wiemy, kiedy na naszych oczach wypełniają się proroctwa biblijne i są to dokładnie te proroctwa, które przed chwilą tutaj zacytowałem z proroctwa Daniela, jak czytaliśmy, to właśnie przed nami ta piękna perspektywa restytucji. Tak więc w chwili obecnej klasa Kościoła gdzieś jest tutaj w naszej atmosferze ziemskiej i przeprowadza niszczenie królestw tego świata. Ale jak tylko tego dokona, rozpocznie się nowa era w życiu ludzkości. Dlatego kończąc już, dziękujmy Bogu za tę klasę, za to, co oni dla nas zrobili, za ich wkład w życie obecnie żyjących chrześcijan, w nasze życie, za prawdę, którą Bóg dał im zrozumieć i którą oni rozpowszechnili i przekazali dalej, dzięki czemu ona przetrwa do naszych czasów, za Biblię, za którą oddawali swoje życie. Jest taka stara chrześcijańska pieśń, która mówi, że każda strona Biblii została okupiona i przelaną krwią świętych, tych, którzy za nią oddali swoje życie. Więc, słowa tej pieśni, ceń sobie tę księgę i korzystaj z jej słów, wiedząc, jak wiele za nią zapłacono. Tak więc dziękujemy Bogu za ich szlachetny przykład, ich życia, za to, że chociaż byli tak srogo doświadczani, to pomimo cierpień potrafili zachować wierność Bogu, za ich pełne zaangażowanie, za ich właściwą postawę w doświadczeniach, jakie przechodzili, za ich całkowite, bezwzględne zaufanie Bogu, bez względu na okoliczności życia. Patrząc na ich życie, możemy brać z nich wzór dla naszego życia, do tego, jak ono powinno wyglądać, jak to nasze życie powinno wyglądać, bo chociaż, jak mówiliśmy na początku, nie mamy wpływu na czas, w jakim się urodziliśmy, to jednak mamy wpływ na jakość naszego poświęcenia, na postawę, jaką zajmujemy my w różnych życiowych sytuacjach. Od tego zależeć będzie, czy my zwyciężymy w klasie, do której Bóg nas zaprosił. Dlatego kończąc, życzę wam braterstwo błogosławieństwa Bożego, niech Bóg błogosławi wasze życie, abyście podobnie jak ta zwycięska klasa osiągnęli również zwycięstwo w waszym poświęceniu. Dziękuję za uwagę.